Pewnego dnia płynęły sobie dwie młode rybki. Z naprzeciwka podpłynęła do nich dorosła ryba i zagaiła.
Cześć, chłopaki, jak tam woda?
Młode rybki, nieco zmieszane, odpowiedziały pod nosem, że dobrze. Po chwili, gdy dorosła ryba już ich nie słyszała, jedna młoda rybka przysunęła się do drugiej.
Ej, mordo, co to jest ta woda?
No właśnie, co to jest ta woda? I dlaczego nam szkodzi? To dobre pytania i możemy na nie odpowiedzieć, używając filozofii. Na początku naszej przygody z filozofią spotkaliśmy się ze stwierdzeniem, że będziemy mogli dostrzec niewidzialne, że elementy naszego świata, które wydawały się oczywiste, przestaną takie być, kiedy zobaczymy całą sieć powiązań, która je buduje. To brzmi trochę frapująco, bo po co? Czy to znaczy, że będziemy się gapić jak sroka na malowane wrota, gapiąc się choćby, no, na malowane wrota?
Czym tak naprawdę są wrota? Co to jest malowanie? Jakie to głębokie!
Z drugiej strony, osoba, która to powiedziała, była ewidentnie bardzo mądra. Ktoś z nas musiał się mylić i bezpiecznie można było założyć, że to nie ona. Długo zajęło zrozumienie, że mówiła właśnie o wodzie. Otóż innym określeniem na wodę jest zdrowy rozsądek. Niestety, z nim to trochę jest jak ze świnką morską, ani on zdrowy, ani rozsądny. To te wszystkie rzeczy, które wydaje się nam, że wiemy, bo są oczywiste. I okej, dzięki zdrowemu rozsądkowi jesteśmy w stanie skutecznie funkcjonować w codziennym życiu. Możemy wziąć banknot 10-złotowy i pójść do warzywniaka, kupić 3 kilo ziemniaków. A gdyby tak spojrzeć z zewnątrz, to na dobrą sprawę jest to cholernie skomplikowana operacja, która wymaga przestrzegania wielu niepisanych zasad. Nie poradziłby sobie z nią ani człowiek ze średniowiecza, ani marsjanin. Zdrowy rozsądek bardzo ją ułatwia, jednak z tego powodu ma bardzo ograniczone zastosowanie. Kiedy tylko przechodzimy do kwestii filozoficznych, naukowych czy politycznych, zdrowy rozsądek staje się naszym wrogiem. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że wnosi ze sobą te niepisane zasady życia codziennego. A co gorsza, wydaje nam się, że podchodzimy z absolutnym minimum. A to ci filozofowie i naukowcy komplikują sprawy. Ot, woda. Dlatego w kwestiach wykraczających poza codzienne doświadczenie, określenie na zdrowy rozum to powinno zapalać w twojej głowie czerwoną lampkę, bo może oznaczać, że rozmówca zaraz przeniesie pewne prawa i założenia na płaszczyznę, na której nie mają zastosowania. Socjologia, fizyka, historia, epidemiologia – wszystkie mają swoją wodę i swoje zasady, które prawie zawsze są drastycznie różne od wody życia codziennego. Woda ta nie bierze się znikąd. Skoro jest to system niepisanych zasad, to znaczy, że te zasady muszą być wspólne. W tym sensie można powiedzieć, że filozofia to nauka o wodzie. A filozofia praktyczna to nauka o tym, jak woda wpływa na nasze codzienne życie, jak powstaje, jak można żyć lepiej i co to w ogóle oznacza żyć lepiej. I taka jest nasza rola. Ten kanał ma ci pomóc w zrozumieniu wody. Rozpracowujemy tu kluczowe pojęcia, takie, które tworzą nasz świat, a które bezrefleksyjnie przyjmujemy, bo tak samo jak te rybki, nawet nie wiemy, że one w ogóle mogą być przedmiotem jakiejś refleksji. I tu trzeba się przyjrzeć temu, jak one się pojawiły i że często o wiele mniejszą rolę grał rozum, a o wiele większą siła polityczna lub zwykły przypadek. Ale to temat na inne wideo, które pojawi się o... tutaj. W każdym razie, na pewno będzie dziwnie i mało intuicyjnie. Na tym w końcu polega rozszerzanie horyzontów. Oczywiście tworzymy tylko wideo, więc nawet w pół godziny można co najwyżej przedstawić jakieś wprowadzenie. Dlatego skupiamy się tylko na kluczowych aspektach i na tym, jak coś zrozumieć, aby dać Wam możliwość nawigowania w pewnych podstawowych pojęciach i wyciągnięcia własnych wniosków. Nie pretendujemy bynajmniej, że nawet zbliżyliśmy się do wyczerpującego omówienia danego tematu. Ale też, zgodnie z naszą polityką awersji do zdrowego rozsądku, czy tam chłopskiego rozumu, nie staramy się usilnie przedstawić obu stron, bo ich zwyczajnie po prostu nie ma. Jest ta teoria filozoficzna czy socjologiczna, a po drugiej stronie jest jej brak. I oczywiście nie chodzi o to, aby ją przyjmować na wiarę jako prawdę absolutną, tylko dorzucić do swojej mentalnej skrzynki z narzędziami. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej.
Dobra,
Ja się będę zmywał, ale na zakończenie pozostawię was ze słowami filozofa Bertranda Russella. Człowiek, któremu obcy jest posmak filozofowania, przechodzi przez życie jako więzień przesądów przejętych ze zdrowego rozsądku, z obiegowych wierzeń jego epoki i narodu, a także z przekonań, które rozwinęły się w jego umyśle bez udziału starannych dociekań czy wynikającej z nich aprobaty. Takiemu człowiekowi świat jawi się jako coś określonego, skończonego, oczywistego. Przedmioty dnia codziennego nie pobudzają go do refleksji, a nieznane możliwości odrzuca on ze wzgardą. Choć filozofia zmniejsza nasze poczucie pewności co do tego, czym rzeczy są, to ogromnie poszerza naszą wiedzę o tym, czym one być mogą. Rozprasza arogancki dogmatyzm tych, którzy nigdy nie wędrowali po krainie zbawczych wątpliwości i podtrzymuje w nas poczucie cudu, ukazując codzienne rzeczy w niecodziennym świetle. Niezależnie od pożytków, jakie płyną z ukazania nieoczekiwanych możliwości, wartość filozofii, być może jej wartość główna, wiąże się z doniosłością rozważanych przez nią przedmiotów i z wolnością od wąskich, osobistych celów, jaką te rozważania niosą ze sobą. Życie człowieka podległego instynktom zamknięte jest w kręgu jego prywatnych zainteresowań. Krąg ten może obejmować rodzinę i przyjaciół, ale świat zewnętrzny zostaje pominięty. Chyba że sprzyja lub szkodzi temu, co znajduje się w kręgu instynktownych pragnień. Takie życie jest gorączkowe i ograniczone, a w porównaniu z nim życie filozoficzne jest spokojne i wolne. Prywatny świat instynktownych zainteresowań jest niewielki, a otacza go wielki i potężny świat, który, wcześniej czy później, nieuchronnie obróci nasz świat prywatny w niwecz. Jeżeli nie zdołamy tak rozszerzyć naszych zainteresowań, by objęły cały świat zewnętrzny, będziemy trwać niczym garnizon w oblężonej twierdzy, ze świadomością, że wróg uniemożliwia ucieczkę i że ostateczna klęska jest nieunikniona. W takim życiu brak spokoju. Trwa zaś nieustanny konflikt między uporczywością pragnień a bezsilnością woli. Jeśli nasze życie ma być wielkie i wolne, musimy jakoś wydostać się z tego więzienia i uwolnić od konfliktów. Jedna z dróg ucieczki wiedzie przez filozoficzną kontemplację. Ona nie próbuje dowieść, że reszta świata jest człowiekowi pokrewna. Wszelka zdobyta wiedza rozszerza jaźń, ale to rozszerzenie osiąga się zwłaszcza wtedy, gdy nie szuka się go wprost. Uzyskuje się je wówczas, gdy pobudza nas jedynie głód wiedzy, gdy dociekamy nie pragnąc z góry, aby rozważane przedmioty miały tę a tę cechę, ale gdy przystosowujemy jaźń do tych cech, które w owych przedmiotach odkrywamy. Dzięki filozoficznej kontemplacji jesteśmy obywatelami wszechświata, a nie jednego obwarowanego miasta pozostającego w stanie wojny ze wszystkim wokół. Na tej przynależności do całego świata polega prawdziwa wolność człowieka, wyzwolenie go z niewoli ciasnych nadziei i lęków.
To tyle na dziś, kochani. Trzymajcie się. Pa!